Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Na pytanie, gdzie kupujemy leki, na pewno wszystkie dzieci odpowiedzą nam poprawnie, że leki kupujemy w aptece. Ale znający życie i świat dorośli wymieniliby nam zapewne stacje benzynowe, kioski, sklepy spożywcze. Co jeszcze wymieniliby dorośli, panowie?
Drogerie.
Internet, to już chyba coraz większa przestrzeń sprzedaży leków. Czy ta dostępność leków w tak różnych miejscach powinna nas martwić czy radować?
I to, ale chyba bardziej martwić z naszego farmaceutycznego punktu widzenia.
Czy kupując lekarstwo w aptece zawsze mamy pewność, że lek to lek?
Nie mamy. Biorąc pod uwagę pełną ochronę, jaka jest przypisana aptece, to tak.
Mhm. A kupując na stacji benzynowej?
Tej pewności tak do końca nie możemy mieć.
Proszę Państwa, w studio witam dwóch farmaceutów. Jednego Państwo bardziej znają, bo był tutaj już u nas w rozmowie po zachodzie. To pan Łukasz Waligórski, aptekarz, dziennikarz piszący w różnych periodykach o sprawach nurtujących aptekarzy i klientów aptekarzy. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
I jest z nami drugi gość obecny w studio. Nazywa się Grzegorz Pakulski i jest wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu.
Czym się zajmuje kierowany przez pana inspektorat, tak najogólniej mówiąc?
Nadzorem i kontrolą nad aptekami, punktami aptecznymi i właśnie obrotem pozaaptecznym. I tak naprawdę jest to poparte tym, że mamy obowiązek sprawowania pieczy nad jakością i obrotem, tudzież pośrednictwem produktami leczniczymi.
Czy macie dużo pracy?
Oj, pracy to na pewno nam nie zabraknie, o czym na pewno za chwilę będę opowiadał, dlatego że ilość punktów, które podlegają dozorowi, jeśli chodzi o inspekcję farmaceutyczną, tudzież zagadnienia, którymi się ona zajmuje, jest naprawdę duża.
Proszę Państwa, podczas tej rozmowy po zachodzie zadzwonimy do dwóch umówionych gości. Będą to lekarz i policjant. O nich nieco później. Przypomnę, że podczas rozmowy po zachodzie czynny jest numer telefonu 618-654-654 i skrzynka nasza mailowa antena@radiomerkury.pl. Audycję realizuje Ryszard Wojtowicz, przygotował, prowadzi Rafał Regulski. Zapraszamy do rozmowy o lekach w aptekach, ale chyba bardziej poza aptekami. No i co to za leki? O tym będziemy rozmawiać. Czy można je kupować spokojnie, czy też nie? Przypomnę, panowie Grzegorz Pakulski, wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Poznaniu i Łukasz Waligórski, farmaceuta, są naszymi gośćmi w tej rozmowie po zachodzie, a rozmawiamy o lekarstwach, które kupujemy tu i tam. Zacznijmy może od konkretu, proponuję, bo nic tak nie przemawia do odbiorców jak właśnie konkret. Ja nie mam malutkich dzieci, więc nie szukam leku na kolkę dla niemowląt, Simplex, ale z tego co słyszę, rodzice tego leku szukają, kupują go. No i jak słyszę, panie Łukaszu, panie Grzegorzu, to lek wręcz, który stał się legendarnym.
Tak, to na temat działania tego leku, słusznie lub niesłusznie, krążą legendy. W internecie on jest hitem, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów z kolką niemowlęcą. A i do nas, do aptek, często przychodzą pacjenci, którzy pytają i wręcz domagają się, aby Subsimplex w końcu był w Polsce dostępny. Niestety nie jest. Nie jest zarejestrowany, nie jest w obrocie. Nie możemy go w aptekach sprzedawać. No a przedsiębiorczy rodzice sobie radzą z tym inaczej. Niektórzy jeżdżą sami do Niemiec i stamtąd go przewożą. Inni każą sobie przesyłać przez rodzinę, która mieszka w Niemczech. A ostatnio pojawił się też nowy sposób, który komunikują farmaceuci, polegający na tym, że można tego typu krople kupić w tak zwanych sklepach z niemiecką chemią.
Taką gospodarczą, proszki do prania, płyny do płukania.
I gdzieś tam spod lady okazuje się, że można kupić Subsimplex, co jest zatrważające, dlatego że kupując w takich miejscach preparaty będące produktami leczniczymi, nie mamy kompletnie żadnej wiedzy na temat ich pochodzenia, na temat tego, w jaki sposób były przechowywane I trzeba być skrajnie nieodpowiedzialnym, żeby podawać to niemowlęciu. A tak się dzieje niestety.
Ale zapytam, w czym problem? Bo rozumiem, że w Niemczech jest to lek funkcjonujący normalnie w obrocie oficjalnym, handlowym, tak?
Tak.
No to chyba nie ma żadnej różnicy w jego działaniu na małe polskie dziecko, a w działaniu na małe niemieckie dziecko.
Subsimplex ma mnóstwo odpowiedników, które są na polskim rynku, w polskich aptekach, które można kupić. Jest tam mała różnica w składzie, która zasadniczo chyba jest odpowiedzialna za ten legendarną jego skuteczność. Kupując lek w polskiej aptece, mamy do niego absolutnie 100% zaufanie, bo wiemy, że on przeszedł taką drogę, jaką powinien i jest substancją, która jest bezpieczna i która jest skuteczna. Natomiast kupując Subsimplex, który w Polsce nie jest dopuszczony do obrotu, i kupując go u nas w kraju, to on skądś musiał przyjechać i to nie był na pewno legalny kanał dystrybucji, który byłby monitorowany i który dawałby nam pewność, że ten preparat nie zaszkodzi. A z lekiem w drodze do pacjenta, od producenta, taką okrężną, nielegalną drogą gdzieś przez Niemcy i przyczepkę wypakowaną proszkami do prania, może się wiele rzeczy przydarzyć. Mogą one być przechowywane w niewłaściwej temperaturze. Mogą być w końcu sfałszowane, bo nielegalny obrót lekami jest w tym momencie głównym sposobem na wprowadzanie do obrotu i dla pacjentów leków fałszowanych.
To spoglądam teraz na pana Grzegorza Pakulskiego i zapytam, czy wasza inspekcja dostaje sygnały o tym, że taki lek można kupić w takich sklepach?
Znaczy, najczęściej, jeżeli to tak ludziom odpowiada i to jest tak wspaniały produkt leczniczy i jest tak trudno dostępny w Polsce, to byłoby dziwnym, gdyby ktoś donosił, że takie rzeczy mają miejsce. To, że wiemy, że w taki sposób on jest dystrybuowany lub może być dystrybuowany, wcale nie oznacza, że mamy absolutną pewność. Wprost sygnału takiego, który by świadczył o informacji, gdzie dokładnie takie coś jest, nie mamy.
Mhm. A gdybyście dostali taki sygnał, na przykład od farmaceutów?
No to obowiązkiem naszym jest przede wszystkim kontrolowanie aptek, punktów aptecznych i obrotów pozaaptecznego produktów leczniczych. Niemniej jednak ten produkt w Polsce nie jest zarejestrowany. Tutaj de facto musielibyśmy natychmiast przy powzięciu tego typu informacji zgłosić to do organów ścigania jako formę dystrybuowania produktów leczniczych, które są niedopuszczalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z tym, że tutaj Państwu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. My akurat w tym przypadku nie moglibyśmy zadziałać ze względu na to, że jest to obrót poza apteką, ale nie w rozumieniu pozaapteczny. Dlatego, że jeżeli mówimy o sklepie chemicznym, no to tutaj w zasadzie należałoby zwrócić się zupełnie gdzieś indziej, czyli do organów ścigania.
Czyli inaczej, na przykład ja panu zgłaszam, że ten lek kupiłem albo ktoś z moich znajomych kupił w takim i w takim sklepie z proszkami do prania. Pan jako inspektor farmaceutyczny może tam interweniować czy nie w tymże sklepie?
My możemy wejść do obszaru, który jest objęty zezwoleniem, które my wydajemy. Jeśli chodzi o kontrolę broci pozaaptecznej, czyli na przykład sklepy spożywcze, powiedzmy, no to jest kontrola, która jest nam przypisana z mocy rozporządzeń. Tutaj akurat mówimy o zupełnie innym, który wymaga tak naprawdę ścigania dystrybucji preparatów, które są nieobjęte pozwoleniem do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Czyli tutaj może jeszcze uporządkujmy jedną rzecz. W przypadku tego leku, jak rozumiem, on sam w sobie, jeżeli nie jest sfałszowany i był prawidłowo transportowany, prawidłowo przechowywany, to on sam nie jest żadnym zagrożeniem. Jak rozumiem, niebezpieczeństwo może się czaić w tym, co jest poza naszą wiedzą, czyli w tym, jaką drogę on odbył od producenta do tego nieszczęsnego sklepu z chemią gospodarczą.
Na swój własny użytek każdy może pojechać do Niemiec i przywieźć jedno, dwa opakowania produktu leczniczego. Natomiast w momencie, kiedy z tego się robi biznes, handel, obrót, to już jest nielegalne, dlatego że wymaga zezwolenia inspektora farmaceutycznego. W tym konkretnym przypadku wprowadzanie do obrotu preparatu, który nie jest w Polsce dopuszczony, takie działanie podlega karze do 2 lat więzienia.
Mhm. Proszę państwa, czy macie wiedzę, czy w ten sposób na polskim rynku funkcjonują też inne leki zagraniczne? Czy to jest taki teraz hit, wyjątek i sprawa jednostkowa?
To znaczy tu akurat w tym przypadku można powiedzieć, że my omawiamy konkretny przypadek, którym jest preparat, który jest poszukiwany przez rodziców jako bardzo skuteczny. Są jeszcze inne preparaty, które są bardzo skuteczne. Tutaj akurat może zmienię troszkę aspekt lokalizacji produktów leczniczych, które można dostać jako niezarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nie posiadające zezwolenia, to jest internet. W związku z tym na tak postawione pytanie mogę od razu powiedzieć, że tak, tylko że nabywanie może być drogą internetową.
Mhm. Co ryzykujemy, powiedzmy to wyraźnie, kupując lek w ten sposób, lek, który nie jest w Polsce zarejestrowany?
Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jeżeli coś rejestrujemy na naszym rynku i to jest dopuszczone do obrotu, to jest gwarancja, że ten preparat stanowi bezpieczeństwo. To znaczy ktoś go zweryfikował pod takim kątem, że można go bezpiecznie stosować zgodnie ze wskazaniami podanymi w odpowiednich dokumentach. Natomiast i poprzedzone odpowiednimi badaniami. Jeśli jednak mamy cokolwiek, co pochodzi z niewiarygodnego źródła, to niestety absolutnie nie możemy być pewni, a w związku z tym może to stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia, a w niektórych przypadkach i życia.
Proszę Państwa, w tym momencie ja wykonam jeden telefon, żeby zakończyć wątek owego leku z Niemiec. Zadzwonimy do lekarza.
Rozmowy po zachodzie.
Jest z nami lekarz pediatra Zbigniew Pajzderski. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, czy pan zna lek Subsimplex?
Tak, wiem, trudno to nazwać lek czy preparat. W każdym razie wiem, że jest przez rodziców niektórych poszukiwany. Natomiast nie wiem, czy to jest lek, ponieważ no, jak panowie tam goście w studio mówili, lek to musi być zarejestrowany przez Inspekcję Nadzoru Farmaceutycznego. Nie wiemy też, czy to jest suplement diety, czy to jest produkt spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Te preparaty musiałyby mieć akceptację głównego inspektora sanitarnego.
To ja może od razu odpowiem na to pytanie. Ja tak. Wysłałem parę tygodni temu pytanie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych z zapytaniem o to, czy ten preparat jest lekiem i otrzymałem odpowiedź z Niemiec, z tamtejszego odpowiednika Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Tak, to jest lek.
Mhm. No tak, ale właśnie inspektor nadzoru farmaceutycznego to wtedy musi zatwierdzić, a u nas nie figuruje to.
A panie doktorze, niewielkie sprostowanie, proszę mi wybaczyć. Naprawdę podlega rejestracji przez Urząd Rejestracji, a Inspekcja Farmaceutyczna tylko weryfikuje, czy rzeczywiście ten produkt ma dopuszczenie do obrotu i to musi być poprzez drogę urzędową załatwione.
Tak, to wszystko musi badania i tak dalej.
Inspekcja nie rejestruje leków, o tak.
Panie doktorze, ale zapytam tak, czy pan o tym leku usłyszał od pacjentów, którzy może domagali się od pana jakiejś informacji o tym leku, może szukali u pana informacji, gdzie go można zdobyć, czy nie?
Nie pytali mnie, natomiast słyszałem od rodziców dzieci, że są problemy i ktoś kiedyś sprowadzał z Niemiec, ktoś przywoził, a w tej chwili dowiadujemy się również, że to, co państwo mówili już na antenie, że właśnie w różnych sklepach chemicznych spod lady zdarzają się. I jak pytam rodziców, jakie są wskazania i bliżej, żeby ulotkę, nie ma, bo nie ma w języku polskim. I tutaj znowu jest kolejny problem, na który trzeba zwrócić uwagę, gdyż jeśli to są przez sklepy spożywcze czy jakieś inne, a jest to produkt spożywczy, to zarówno ustawa o bezpieczeństwie żywności, jak i rozporządzenie Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady nakazuje, aby ulotka była w języku ojczystym. A więc jeśli to jest sprowadzane na teren Polski, to musi być etykieta czy ulotka w języku polskim.
Rozumiem. Panie doktorze, proszę się nie rozłączać. Ja odebrałem telefon w międzyczasie. Proszę też go posłuchać. Już się słuchacz rozłączył, także rozmawiamy dalej. Przypomnę numer telefonu 618-654-654. Zachęcam do dzwonienia do nas. Panie doktorze, jako lekarz, jakie zagrożenie pan widzi w tym, że kupujemy lek bez informacji w języku polskim?
Oczywiście można, każdy może inaczej sobie przetłumaczyć, ktoś się domyśleć, albo jedna pani, drugiej pani, ten stosował 5 kropli, ten 10 kropli, ten 2 razy dziennie, ten raz dziennie i nigdy nie wiadomo, prawda, jak jest, prawda, zareaguje dziecko. Poza tym, no też nie jest, są wszystkie opisy nieraz w językach obcych i nazwy chemiczne, czy jakieś zwyczajowe, też nie wiemy, prawda, czy ktoś nie jest uczulony na to. Prawda? Mm-hmm. Bo to też może być, bo składnik to jest preparat wieloskładnikowy i też nie wiadomo, czy któryś ze składników nie może na przykład uczulać danego pacjenta.
I ja teraz odbieram telefon, proszę się nie rozłączać. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Adam z tej strony.
Witamy panie Adamie.
Ja mam takie pytanie odnośnie tego leku, na który jest teraz dyskusja. Dlaczego on nie jest w Polsce zarejestrowany, skoro tak wielu ludzi go poszukuje? Czyżby nasze urzędy wspaniałe, kochane przez wszystkich rodaków, nie dostały wystarczającej ilości pieniędzy od producenta tego leku, czy o co chodzi?
Lekki sarkazm czuję w tym pytaniu. Dziękujemy za pytanie. Panie doktorze, proszę jeszcze być z nami, nie rozłączać się. Poproszę naszych gości w studiu, żeby odpowiedzieli na to pytanie. Dlaczego ten lek nie jest zarejestrowany w Polsce?
Żeby lek był zarejestrowany w Polsce, z takim wnioskiem musi wystąpić sam producent. I ja uzyskałem informację z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, że taki wniosek ze strony producenta nigdy nie wpłynął. Po prostu.
Czyli możemy domniemywać, że na przykład nie widzi jeszcze interesu w wejściu na rynek polski z tym lekiem.
W tym momencie na rynku polskim jest tak duża konkurencja w tym segmencie preparatów dla niemowląt, że myślę, że nie odniósłby po prostu oczekiwanego przez producenta sukcesu. Być może to jest jedna z przyczyn, po prostu.
Być może producent sam byłby zaskoczony tym, że jego lek obrósł legendą w Polsce.
Trudno powiedzieć, czy o tym wie w ogóle.
To jest bardzo dobre pytanie, które należałoby skierować bezpośrednio do producenta tego leku.
Mhm. Dziękujemy panu słuchaczowi za to pytanie. A ja do doktora Pajzderskiego jeszcze mam jedno. Panie doktorze, padło tutaj już w studio zdanie, że mamy dostępne legalnie leki o takim samym działaniu. Rozumiem, że pan doktor ma co zapisać na kolkę dla niemowlaka rodzicom, tak?
Oczywiście preparatów jest dużo. Nie chciałbym tutaj, żeby reklamować którykolwiek leków, ale można kilka wymienić i to nie jest żadna reklama, bo przecież jest Pumisan, Sputikon, Debrida, Debretin, Tribux. W tych preparatów naprawdę jest bardzo dużo i tak samo jak jest różnych leków kardiologicznych, jest masę, jest po kilkanaście z tej samej grupy, a jednemu służy to, drugiemu służy tamto. I tu nie można powiedzieć, prawda, czy akurat ten pomaga, może smakowo odpowiada, może konsystencja odpowiada bardziej. Także preparatów naprawdę jest dużo i można stosować. I jako... uważam, że jest bezpieczniej przede wszystkim, bo to są leki, które są przebadane, dopuszczone do obrotu na nasz rynek.
Panie doktorze, jako lekarz pan rozumie, skąd się bierze czasami, bo nie wiem jak to nazwać, modą, czy może jakimś takim kultem, który się otacza nagle jakiś medykament. Pan to potrafi jako lekarz zrozumieć? Czy na przykład... można przypuszczać, że te leki, które pan wymienił, na przykład są mniej skuteczne, zawodzą i dlatego ludzie sięgnęli po jakiś lek z Niemiec?
Nie, trudno jest powiedzieć. Nieraz jakaś może moda, albo tak jak mówię, jak ktoś wpływowy w jakimś jednym środowisku, prawda, powie, że jest na pewno pomaga, drugiemu nie pomoże. Także to nie ma reguły.
Mhm. Ogólnie mówiąc...
Ale moda na pewno też panuje tak zwana pantoflowa.
Panie doktorze, na koniec. Zalecamy kupowanie takiego leku w sklepie z artykułami chemicznymi, czy nie zalecamy?
Nie, absolutnie nie. Po raz, że nie wiemy, jak jest transportowany, jak jest przechowywany, w jakich warunkach wyprodukowany, czy to jest oryginalny lek koncernu farmaceutycznego, który produkuje, bo czytałem w internecie, to są różne, prawda? I są w Czechach, i w Austrii, i w Niemczech, i mówią, że ten jest dobry, ten jest niedobry. Cena też wcale nie jest. Być może, że cena zachęca klientów, ponieważ uważają, że jak jest drogie, to musi być dobry. No taki preparat kosztuje około tam 40 czy ponad 40 zł.
Bardzo panu dziękuję. Lekarz pediatra Zbigniew Pajzderski był naszym gościem przez kilka minut. Bardzo panu dziękuję za...
Proszę bardzo, dobranoc.
Dobranoc panu. Panowie, no tutaj może jeszcze jedną kwestię w nawiązaniu do tego, co powiedział na koniec pan doktor. Czy zdarza się, że ludzie wolą kupić droższy lek, bo sobie tak rozumują, że skoro jest droższy, to prawdopodobnie lepszy? Czy w ogóle jest takie przełożenie, że im droższy lek, tym lepszy?
No tak, no to jest jeden ze sposobów bardzo takiego konserwatywnego myślenia stereotypowego i faktycznie funkcjonuje to cały czas. Czasami sama nazwa leku, jego cena już ma działanie lecznicze dla pacjentów, efekt placebo i tak dalej. Natomiast w przypadku tego leku faktycznie chyba sama nazwa i ta legenda, którą on jest owiany, to jest połowa sukcesu jego działania, bo jeżeli chodzi o skład, to jest to absolutnie nic zaskakującego, coś, co mamy na rynku w postaci 20 innych preparatów. Mhm. Dużo tańszych przy okazji.
I tutaj zapytam teraz, ponieważ pan doktor zaznaczył również, że nie wiemy, czy lek jest oryginalny. Czy sfałszowane leki to duży problem na polskim rynku lekarstw?
Jednym słowem można powiedzieć, że jest to problem ogromny. Skalę tego problemu nie jesteśmy w stanie nawet określić.
Natomiast, dlaczego nie jesteśmy w stanie?
Ponieważ tak naprawdę nikt z nas nie wie, a szczególnie w tym konkretnym przypadku, który omawiamy, czy produkt jest prawdziwy, czy sfałszowany, skoro on nawet nie przeszedł kryteriów rejestracji i nie wiemy, co jest jego częścią oryginalną. Wspomniana wcześniej ulotka chociażby, która powinna być wydrukowana w języku polskim, jest między innymi opatrzona cechami, które warunkują określenie prawdziwości danego preparatu. Ulotki rejestruje się również razem z preparatem ze względu na aktualizację jej pod względem treści, a co zatem idzie wskazań dla stosowania konkretnego preparatu. Mówiąc o tym, że skala jest ogromna, chcę powiedzieć przede wszystkim to, że jeżeli mówimy o obrocie, który jest kompletnie pozbawiony jakiejkolwiek kontroli, czyli nie mamy żadnego nadzoru nad owymi sklepami, w którym potajemnie sprzedawany jest preparat, bo przecież oficjalnie go tam być nie powinno, no to w tym momencie praktycznie rzecz biorąc nikt z nas siedzących nawet tutaj w studiu szacunkowo nie jest w stanie określić, ile tego tak naprawdę w Polsce jest.
Mhm. Problem leków sfałszowanych to przede wszystkim problem obrotu nielegalnego i poza aptekami, bo bardzo trudno jest wpuścić w obrót w aptece lek sfałszowany. Natomiast produkty lecznicze można kupić w internecie, można kupić w sex shopach, można kupić na stacjach benzynowych, w sklepach, w drogeriach, w kioskach i to są te miejsca, gdzie ten łańcuch dystrybucyjny jest mniej kontrolowany i gdzie łatwiej jest wprowadzić produkty sfałszowane, nielegalne, po to tylko, żeby na nich po prostu zarobić więcej.
Które leki najczęściej są fałszowane, na których fałszerze próbują najczęściej zarabiać?
Wydaje się, że najbardziej rozsądną odpowiedzią na to pytanie jest podanie takiej standardowej, przewidywalnej odpowiedzi, jaką jest to na te, które najbardziej przynoszą dochód. Jest popyt, w związku z tym generujemy zysk, produkując właśnie to, na co jest popyt.
Tak, jest kilka grup. No, są to preparaty na odchudzanie, szczególnie po wycofaniu jednego z bardziej skutecznych preparatów. Zaraz po tym fakcie jego wycofania z obrotu nagle mnóstwo jego odpowiedników pojawiło się w sprzedaży nielegalnej w internecie i pacjenci w jakiś dziwny sposób lek, którego już nie powinno być w obrocie, mimo wszystko otrzymywali. Są to też preparaty na potencję dla mężczyzn, niebieskie, zielone, żółte tabletki kupowane przez internet, kupowane na siłowniach, kupowane w sex shopach. Są to też preparaty, co ciekawe, psychotropowe, które można bez problemu kupić w internecie, które są silnie uzależniające i niebezpieczne po prostu.
A na czym polega fałszowanie leku?
Fałszowanie leku polega na tym, że obniża się koszty jego produkcji, nie wrzucając, powiedzmy, do tabletki substancji czynnej, przez co się maksymalizuje zysk. No, po prostu. To nie są leki, które pochodzą z oficjalnych taśm produkcyjnych, tylko produkowane są gdzieś, powiedzmy, w Chinach i przywożone do nas beton. My się śmiejemy, że to jest tak naprawdę cement albo beton, albo wapno zamiast leku w tej tabletce i to jest sprzedawane i z tego się robią ogromne pieniądze.
Może być tak, że ten lek tak naprawdę nie zawiera tej substancji leczącej, że tak powiem?
Tak, może się zdarzyć.
Są dwa kierunki. Albo nie ma substancji leczącej, albo, co się często spotyka w przypadku preparatów na odchudzanie, ma tej substancji, albo na potencję, impotencję, ma tej substancji za dużo po to, żeby podkreślić jego działanie i żeby jeszcze bardziej nakręcić sprzedaż. Tak więc no, kierunki są dwa, nie wiadomo, który lepszy w zasadzie.
Czyli próbuje się również przedobrzyć po to, żeby ktoś nagle odczuł, że to świetnie działa.
Tak, dosłownie no, kilka miesięcy temu mieliśmy przypadek dziewczyny, która zmarła po zażyciu preparatu na odchudzanie, którym de facto okazał się jeden ze składników chemicznych używanych do garbowania skór. On tak podnosił temperaturę ciała, że tłuszcz się po prostu z człowieka wytapiał, a ta dziewczyna po prostu spłonęła, można powiedzieć kolokwialnie.
Patrzę na pana inspektora Grzegorza Pakulskiego i mam takie pytanie, bo sytuacja jest paradoksalna. Z jednej strony ten rynek leków sfałszowanych się rozwija, z drugiej oczywiście on się rozwija w tej sferze, która jest poza zasięgiem służb farmaceutycznych. No i właśnie paradoks polega na tym, że wy tam nie możecie wejść, bo to będzie moje pytanie za chwilę do przedstawiciela policji, ale czy w takim razie wtedy jest jedyne oparcie w policji, w prokuraturze, że oni tam zadziałają?
Ponieważ jest to przestępczość kryminalna, jaką jest dystrybucja produktów, które są niezalegalizowane, czyli nie są oficjalnie dopuszczone do obrotu, to bez pomocy organu, jakim jest policja, nasza instytucja też niczego nie jest w stanie zrobić.
Czy często wy się zwracacie do policji, żeby wam pomagała?
Wszystko to jest zależne od tego, w jaki sposób pozyskamy informacje. Niemniej jednak, ponieważ procedury mówią o tym, że ten produkt sfałszowany powinien być właściwie zabezpieczony, zabezpieczenia dokonuje organ, jakim jest policja.
Mhm. Dobrze, proszę państwa, w takim razie teraz zadzwonimy do rzecznika wielkopolskiej policji, Andrzeja Borowiaka.
Rozmowy po zachodzie.
No i jest z nami pan Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Dobry wieczór panu.
Witam serdecznie.
Proszę pana, czy wielkopolska policja, no pytam o wielkopolską policję z racji tego, że pan jej tutaj jest przedstawicielem, często dostaje sygnały o nielegalnych lekach na polskim rynku, o podejrzanych lekach na polskim rynku. Jak to wygląda?
Wszystkie sprawy, którymi się zajmujemy, one generalnie wynikają z pracy operacyjnej policjantów, którzy zajmują się tropieniem tych, którzy takie leki na polski rynek wprowadzają. Głównie jest to Centralne Biuro Śledcze Policji oraz funkcjonariusze wydziałów kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej i z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W ostatnich latach najczęściej zajmowaliśmy się sprawami handlu środkami farmaceutycznymi na potencję oraz różnego rodzaju środkami anabolicznymi, które służą ludziom, którzy ćwiczą na siłowniach i te środki wspomagają wzrost masy mięśniowej.
O jakiego typu przestępstwach tutaj mówimy w kontekście tych leków, które pan wymienia?
To głównie zarzuty, które są stawiane, one wynikają z prawa farmaceutycznego, ale też jeżeli w wyniku przeprowadzanych przez nas badań wynika na przykład, że te środki farmakologiczne mają skład chemiczny, który może zagrażać życiu i zdrowiu, to również i takie zarzuty czasami również się pojawiały.
A proszę powiedzieć, jeżeli zgłosi się do was klient, który powie, że w sklepie z chemią gospodarczą kupił lekarstwo, które nie jest zarejestrowane w Polsce. Czy to wystarczy jako zgłoszenie powodujące, że policja wkracza do akcji i działa, czy nie?
Na pewno taki sygnał jest istotną informacją i na pewno warto takiej sprawie się przyjrzeć. Gdybyśmy taką wiadomość otrzymali, zapewne policjanci podjęliby kroki, które by pozwoliły ustalić dokładnie, z czym mamy do czynienia.
Czy można mówić, że statystyka tych przestępstw, o których mówimy, rośnie? Czy to jest na jakimś stałym poziomie? Czy tego jest właśnie coraz może mniej?
Ja w tej chwili takimi danymi szczegółowymi nie dysponuję, natomiast no, skala tego handlu lekami, czy powiedzmy środkami farmakologicznymi na potencję i anabolikami, no, jest całkiem spora, dlatego policjanci z tych wydziałów, o których mówiłem, mają sporo pracy. Te działania, które realizujemy, one też nie dotyczą tylko i wyłącznie importu tych środków na teren Polski i wprowadzania ich do obrotu, ale również produkcję, o czym niejednokrotnie policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji informowali.
Dziękuję panu bardzo. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, był z nami przez kilka minut. Bardzo panu dziękuję. Dobrej nocy.
Dobranoc.
Ja zaraz tutaj widzę, że pan Grzegorz Pakulski chciał się do tego odnieść, ale jeżeli pan pozwoli, odbierzemy jeszcze telefon od słuchacza. Dobry wieczór. Halo? Halo, halo? Halo? No, słuchacz bądź słuchaczka milczy. Panie...
Chciałbym tylko dodać do tego, co powiedział pan inspektor. Mianowicie rzecz polega na tym, że wspominając opłacalność tej produkcji, proszę sobie teraz wyobrazić, jak bardzo musi być to intratny interes, że nawet policjanci, to z Centralnego Biura Śledczego, zajmują się aspektem wytwarzania tego gdzieś pokątnie. Musi być tego tak dużo, że no, stanowi to bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa.
Ja myślę, że powinniśmy podkreślić, ja bym chciał, żeby taki wniosek z tej audycji płynął, że te leki sfałszowane to nie są leki, które kupujemy w aptekach. Ten legalny kanał dystrybucji apteki jest najbezpieczniejszy w tym momencie, a te wszystkie preparaty sfałszowane, o których mówimy, one są dostępne na siłowniach, w sklepach, gdzieś na straganach, na bazarach i w internecie.
Ja mogę tylko powiedzieć, że dostałem taki sygnał o tym, że w jednym ze sklepów można kupić właśnie o takim charakterze sklepy z chemią gospodarczą, że można kupić ten lek i poszedłem tam i pani nie potwierdziła, że tam ten lek dostanę, natomiast nie była zdziwiona, że o niego pytam, pani ekspedientka. Także wydaje się, że ten proceder, tak to nazwijmy, trafia chyba też już do mniejszych miejscowości, bo ja mówię teraz o mniejszej miejscowości.
Trudno się dziwić, proszę państwa, przede wszystkim dlatego, że jeżeli to jest tak cieszący się dużą renomą, pozytywnym odbiorem społecznym preparat, któremu my tutaj, wymieniając nawet jego nazwę, częstokroć robimy w jakimś sensie reklamę, no to praktycznie rzecz biorąc, wiele matek, które ma małe dzieci, będzie zainteresowanych poszukiwaniem tego preparatu.
Panowie, tak sobie teraz pomyślałem, że jako obaj reprezentujecie branżę farmaceutyczną, słuchacz mógłby nabrać podejrzeń, że cała ta audycja jest jakby, w cudzysłowie teraz powiem, sponsorowana przez branżę farmaceutyczną, że to wszystko, co my mówimy, zmierza do tego, żeby promować kupowanie leków w aptekach. Mimo wszystko będziemy chyba trwali w tym przekonywaniu, że apteka jest najlepszym miejscem na zakup leku, tak?
Z punktu widzenia administracji powiem tak. Skoro prawo dopuszcza możliwość obrotu produktami leczniczymi również poza aptekami, czyli w tak zwanym obrocie pozaaptecznym, to znaczy, że istnieje możliwość nabywania preparatów również na stacjach benzynowych. Z punktu widzenia nadzoru nad aptekami w porównaniu do tych sklepów czy stacji benzynowych, to trzeba przyznać, i to z całą pewnością wiele z państwa, którzy słuchają tej audycji, mogą zajrzeć do prawa farmaceutycznego, państwo się przekonają, że restrykcje i obwarowania wobec podmiotów prowadzących apteki są do tego stopnia wysokie, że można mieć zwiększoną pewność co do wiarygodności produktów leczniczych, które apteki oferują. Niemniej jednak nie mogę powiedzieć, że nie posiadamy kontroli nad obrotem pozaaptecznym. Ta kontrola jest, ale niestety w bardzo śladowej ilości.
Ale wynika to z natury rzeczy po prostu. Tak to jest zorganizowane.
To też wynika troszkę z matematyki, bo zdaje się, że w Wielkopolsce mamy 10 inspektorów.
Tak.
Aptek około, łącznie z punktami aptecznymi, 1700. A biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowo cały obrót pozaapteczny, czyli wszystkie sklepy, kioski, stacje benzynowe, gdzie leki mogą być dostępne, no to robią się ogromne liczby.
Statystycznie podejrzewamy, że to może być około 40 tysięcy takich jednostek.
I mamy 10 inspektorów, którzy powinni je kontrolować, więc tutaj jakby matematyka mówi sama za siebie. Apteki są kontrolowane. Jestem farmaceutą i zaświadczam, że...
Ja potwierdzam.
Że kontrole w aptekach przez inspektorów farmaceutycznych są bardzo drobiazgowe i często farmaceuci na nie narzekają, ale to jakby też sprawia, że pacjenci mogą mieć zaufanie do leków kupowanych w aptekach. I z drugiej strony ja z kolei mam ogromną ilość sygnałów, że preparaty, produkty lecznicze, które są obecne w obrocie pozaaptecznym, korzystają te podmioty z tego, że ich kontrola jest troszkę mniej drobiazgowa, albo jej czasami nie ma, no bo nie da się z wszystkich sklepów i kiosków skontrolować. Ja pamiętam sytuację z zeszłego roku, kiedy został wycofany preparat na narzucanie palenia nikwitin, gumy do rzucia. I w momencie, kiedy ten komunikat z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wyszedł, tego samego dnia ten preparat znikł z wszystkich półek, w wszystkich polskich aptekach. A w drogeriach można go było jeszcze 2-3 dni później kupić. I to pokazuje też, że u przedsiębiorców, którzy prowadzą obrót pozaapteczny lekami, czasami nie ma woli, czasami też nie ma motywacji do tego, aby traktować leki troszkę z większą uwagą niż jajka, czy serki, czy różne inne spożywcze artykuły. Mhm. A tak się nie powinno dziać. My jako farmaceuci jesteśmy szczególnie wyczuleni na to, że lek jest środkiem najwyższej potrzeby. Po lek przychodzi pacjent chory. To nie jest coś, co można sobie kupić, o, bo to zobaczyłem akurat przy kasie i może się przyda, to sobie kupię. To leki musimy traktować z zupełnie inną uwagą niż środki spożywcze.
Ja od razu tylko dla uzupełnienia powiem, że jestem też farmaceutą, ale w tej chwili reprezentując administracyjną stronę, muszę powiedzieć o kilku rzeczach, które są niesłychanie ważne z punktu widzenia przeprowadzanego samego nadzoru. Otóż tak jak w przypadku aptek możemy dosyć dużo, tak w przypadku obrotu pozaaptecznego nie za wiele. Mamy ten brak kontroli, o którym przed chwileczką wspomnieliśmy, ale inspekcja nie ma narzędzi do na przykład karania. My nie nakładamy kar finansowych, jeśli chodzi o obrót. Ponieważ nie wydajemy zezwoleń na dokonywanie obrotu pozaaptecznego, to nie możemy jej cofnąć, gdybyśmy stwierdzili nieprawidłowości. Nie możemy wobec podmiotu prowadzącego taką jednostkę, no na przykład nie ma istnienia czegoś takiego jak cofnięcie rękojmi dla tego podmiotu, co możemy w stosunku do apteki. Nie możemy cofnąć opinii dotyczącej lokalu. Nie mamy żadnych rejestrów, bo tak naprawdę nikt takiego rejestru nie prowadzi. A już patrząc przez pryzmat samego zawodu, kończąc już, mając na uwadze to, że jesteśmy farmaceutami, kiedy pracujemy w aptekach, to ponosimy odpowiedzialność zawodową. Również za kontrolę nad produktami leczniczymi, które oferujemy społeczeństwu. W związku z tym, ponieważ po drugiej stronie lady, w takim sklepie spożywczym czy na stacji benzynowej pracuje osoba, która nie posiada takiego wykształcenia jak my, nie jesteśmy w stanie wobec niej wyciągnąć konsekwencji. Mhm.
Panowie, jeżeli ten proceder, o którym mówimy, jest tak duży, jak tutaj zgodnie wszyscy mówią, panowie i policja, to przepraszam, ale wydaje się, że proporcjonalnie mało jest sygnałów o tym, że te zażywane leki szkodzą. Tutaj pan Łukasz Waligórski dał przykład dziewczyny, która zmarła wskutek zażycia fatalnego leku na odchudzanie, ale może jednak te leki w tym drugim obiegu nielegalnym, przepraszam, że to powiem, nie są tak złe, skoro nie mamy tylu sygnałów, że by szkodziły.
Czy podstawowa problem leży w statystykach? Gromadzi się statystyki dla leków, które są w legalnym obrocie. Nie gromadzi się statystyk dla leków, które są nielegalnie w obrocie w Polsce. Chociażby weźmy ten preparat Subsimplex. Gdyby rodzic chciał zgłosić działanie niepożądane preparatu Subsimplex, nie może tego zrobić, bo przede wszystkim nie wiem, czy będzie w stanie w ulotce po niemiecku znaleźć numer telefonu do odpowiedniego urzędu czy przedstawiciela producenta. Po drugie, nie wiadomo, czy się dogada po niemiecku z przedstawicielem producenta. A po trzecie, w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych stwierdzą, że takiego preparatu w Polsce nie ma, więc nie można dla niego zgłosić działań niepożądanych.
Mhm. Gdyby komuś zaszkodził poważnie tego typu lek, no już nie mówię o tym niemieckim, ale chociażby jeden z tych sfałszowanych, nie wiem, na potencję, czy na odchudzanie, czy na przyrost mięśni, to czy mamy pewność, że lekarz oglądający takiego delikwenta powiązałby to ze spożyciem owego leku nielegalnego?
Tylko i wyłącznie w sytuacji, gdyby ten chory był na tyle odważny, że przyznałby się do tego, że ze względu na wstydliwy problem no, pobierał taki a taki preparat. Musiałby przedłożyć temu lekarzowi tak naprawdę to opakowanie, a gdyby doszło do bardzo silnego zatrucia, to oddział toksykologiczny musiałby przeprowadzić pełnię badań i stwierdzić, co tak naprawdę zaszkodziło temu pacjentowi.
Ja też zmierzam do pytania, czy może jest tak i dzieje się tak, że ludziom te leki szkodzą, tylko po prostu ta informacja nie przedostaje się do opinii publicznej, bo nie zostaje jakby czarno na białym to stwierdzone, że to właśnie od tego preparatu czy od tego leku.
Ja myślę, że bardziej, częściej po prostu te leki nie działają niż szkodzą, więc jeżeli jest brak efektu terapeutycznego, no to żaden dziennikarz tego tematu nie podejmie i nie zainteresuje się tym tematem. Te takie najbardziej spektakularne zatrucia, zgony, one przykuwają uwagę mediów i wtedy możemy faktycznie usłyszeć, że istnieje coś takiego jak czarny rynek leków, że te leki szkodzą. Natomiast w większości przypadków te preparaty po prostu nie działają, ale w przypadku osób chorych brak efektu terapeutycznego też jest działaniem niepożądanym, no bo pogarsza się stan zdrowia pacjenta i tego trzeba się ustrzec po prostu.
Czyli tak naprawdę to jest takie bezczelne oszustwo.
No zdecydowanie. Tak.
Najbardziej.
Mhm. Proszę Państwa, jeszcze można przez kilka minut do nas zadzwonić, tu się czasem telefon odzywa, ale Państwo się nie odzywają. Mam nadzieję, że nie wynika to z nieśmiałości. Ja chcę Panów zapytać pod koniec już tej naszej rozmowy, przypomnę, Grzegorz Okulski, Łukasz Waligórski są naszymi gośćmi. Obaj Panowie z różnych powodów mocno zaangażowani w to, żeby ten rynek farmaceutyczny w Polsce funkcjonował dobrze. Ja chcę zapytać, czy zdarza się Panom, że Wasi klienci mają podejrzenia co do nabywanych leków i do Was z tym przychodzą?
Czasami zdarza się, chociaż ja miałem kilka takich sytuacji, które nie dotyczyły leków, ale suplementów diety i to jest zupełnie jakby inna kategoria produktów, gdzie faktycznie i my, farmaceuci, mamy ogromne wątpliwości, czy to w ogóle jakiekolwiek działanie ma. Jeżeli chodzi o produkty lecznicze, nie. Nigdy do mnie nie przyszedł pacjent, który chciałby zapytać z pudełkiem w ręce nielegalnego leku, czy to działa. Nie, taka sytuacja mi się nie zdarzyła i mam nadzieję, że mi się nie przydarzy. Mam nadzieję, że moi pacjenci wiedzą, gdzie należy kupować leki i ufają tylko mi.
Z punktu widzenia administracji rzecz wygląda następująco, że gdybyśmy mówili o preparatach legalnie zarejestrowanych na terenie naszego kraju, to istnieje procedura, która mówi, jak należy postępować w przypadku, gdybyśmy stwierdzili jakąś wadę jakościową lub mielibyśmy jakikolwiek inny problem z tym preparatem polegający na tym, że nie wiemy, czy właściwie on zadziałał, czyli mamy na przykład jakieś działanie niepożądane. Do inspekcji nikt też nie przychodzi z tym, żeby powiedzieć, że takie coś ma miejsce. Zresztą, tak jak mówię, każdorazowo, jeżeli mamy podejrzenie, że preparat jest sfałszowany, to jest to dowód na wystąpienie przestępstwa i zdecydowanie to musi być zabezpieczone przez policję.
W tej naszej rozmowie pojawiły się takie dwa pojęcia, czarny rynek czy leków, no i ów obrót pozaapteczny lekami. Ja rozumiem, że to są dwie różne rzeczy, dwie różne przestrzenie funkcjonowania lekarstw i rozumiem, że oczywiście ten czarny rynek to jest jednoznacznie rzecz negatywna. Pozaapteczny obieg no, jest dopuszczalny.
Jest bardzo dyskusyjną i gorącą kwestią w środowisku farmaceutów, którzy widzą ogromne zagrożenie, mimo że jest to legalny obrót lekami, ale rodzący wiele wątpliwości co do faktycznego bezpieczeństwa w Polsce. Mhm. Szczególnie, że no, oczywiście są głosy pewnych organizacji, które zrzeszają producentów leków bez recepty, takie jak PASMI, które mówią, że to jest trend ogólnoświatowy, czyli dostępność leków bez recepty, dostępność leków w miejscach innych niż apteka, po to, aby promować samoleczenie, aby przeciętny Kowalski mógł samodzielnie zażywać leki i nie potrzebuje do tego farmaceuty. To jest trend jak najbardziej, myślę, słuszny, natomiast jego podstawą musi być właściwa edukacja. W Polsce mamy problem wtórnego analfabetyzmu, gdzie ludzie często mają problem z przeczytaniem, może nie przeczytaniem, ale zrozumieniem ulotki leku, i zrozumieniem konsekwencji, jakie wynikają ze stosowania leku. W rezultacie jesteśmy w czołówce krajów, gdzie się nadużywa leków przeciwbólowych między innymi. I sprzedaż pozaapteczna produktów leczniczych to jest ogromny rynek, stoją zatem ogromne koncerny farmaceutyczne, które robią wiele, aby to status quo, który obecnie mamy, mimo apeli środowisk farmaceutycznych, utrzymać.
Tu jeszcze tylko dodam, żeby coś na temat przepisów prawa w tej kwestii powiedzieć. Otóż są takie kraje w Unii Europejskiej, w których nie ma regulacji prawnych odnoszących się do samoobsługowej sprzedaży leków OTC w miejscach innych niż apteki. Do tego jeszcze trzeba dodać, że na przykład u naszych sąsiadów paracetamol jest do nabycia wyłącznie w aptekach, a opakowania odpowiedniej wielkości paracetamolu są wyłącznie na receptę. W aptekach też można kupić preparaty zawierające paracetamol w takich krajach chociażby jak Litwa, jako nasz sąsiad. Z tego, co mi wiadomo, w niedługim czasie na terenie Szwecji paracetamol też znajdzie się w obrocie tylko i wyłącznie w aptekach.
Dokładnie. Szwedzi zaobserwowali, że od momentu, kiedy paracetamol był dostępny bez recepty, dramatycznie wzrosła liczba samobójstw popełnianych za pomocą tego leku. I właśnie między innymi dlatego przestanie on być dostępny poza aptekami w Szwecji.
Odebrałem telefon jeszcze jeden. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Witamy pana. Proszę krótko, bo czas już nas teraz bardzo, bardzo goni.
No ja właśnie w sprawie tych leków. Ja chciałem pozdrowić pana doktora Pakulskiego, ponieważ go osobiście znam. Ja z radio z drugiej końca Polski. I mam takie dwie uwagi odnośnie tej audycji, co państwo prowadzicie. Po pierwsze, trzeba zlikwidować w Polsce wydawanie koncesji dla spółek prawa handlowego, kapitałowych i wycofać wszystkie leki z obiegu pozaaptecznego, bo to jest skandal. Takiego czegoś nie ma w całej Europie cywilizowanej, jak tutaj jest. A znam ten rynek, pan doktor Pakulski mnie osobiście też zna.
Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Dziękujemy panu za telefon z drugiego końca Polski. Rozumiem, że pan nas słucha w internecie i jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór. No, znowu fałszywy jakiś tutaj alarm. Tak, to taka proste rozwiązanie, panowie, by było na te...
Jestem strażnikiem przepisów prawa obowiązujących w Polsce. Będę pilnował takich, jakie one będą i pilnuję tych, które obecnie są. Jeśli dokonania zostanie korekta, która doprowadzi do tego, że leki znajdą się tylko i wyłącznie w obrocie aptecznym, będę zwracał uwagę baczną, żeby one tam rzeczywiście tylko i wyłącznie tam były.
To jest mission impossible. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Ale no może znajdzie się jakiś agent, który nam pomoże ją zrealizować, bo faktycznie to jest coś, o czym do czego dążą farmaceuci i postulują nieustannie, gdzie tylko mogą.
Mhm. Proszę państwa, czas nieubłaganie każe nam zakończyć tę rozmowę. Szkoda, bo jeszcze pytań tutaj ciśnie się na usta wiele. Ja dziękuję za wizytę w studio. Gośćmi państwa i moimi byli Grzegorz Pakulski, wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Poznaniu, i Łukasz Waligórski, aptekarz wojujący z pozaaptecznym handlem lekami niedozwolonymi, publicysta, również dziennikarz branżowy. Za uwagę dziękuję. Ryszard Wojtowicz, Rafał Regulski, kolejna rozmowa po zachodzie. Po weekendzie zapraszam w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej. Dobranoc państwu.
Dobranoc.